Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
Kwadrans po 12. Dzień dobry Państwu. Dyplomatyczne napięcie między Izraelem i Polską. Po słowach ministra spraw zagranicznych Izraela Katza o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, odwołano szczyt Grupy Wyszehradzkiej, do którego miało dojść w Izraelu. Dokładnie w Jerozolimie. Premier Mateusz Morawiecki określił stanowisko Katza rasistowskim i wezwał władze Izraela do oficjalnych przeprosin. Polskie władze poparły działające w kraju organizacje żydowskie, państwa członkowskie ze wspomnianej Grupy Wyszehradzkiej, a także rodzima opozycja. My pytamy słuchaczy otwartego mikrofonu o ocenę sytuacji oraz to, jak rozmawiać z Izraelem o wspólnej historii i tragedii II wojny światowej, która w szczególny sposób dotknęła nasze narody.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera dziś Andrzej Gruszka. No, przyznacie Państwo również, że temat poruszył opinię publiczną. Przede mną w tej chwili gazety, Gazeta Polska codziennie z tytułem Nasz region murem za Polską. Rzeczpospolita przeszłość znów blokuje pojednanie z Izraelem. O sprawie również w dzisiejszej Gazecie Lubuskiej, w dzienniku Gazecie Prawnej. W Polsce Żydzi bez lęku, informuje Rzeczpospolita. Fala antysemityzmu uderza w zachodnią Europę. W naszym kraju Żydzi czują się bezpieczniej. Takie wiadomości. A wszystko także w kontekście tego, czego byliśmy świadkami, co usłyszeliśmy w niedzielę. Również wcześniej przecież pojawiły się informacje po szczycie bezpieczeństwa, który odbył się w Warszawie, gdzie niejednoznacznie na temat udziału Polaków w zbrodni Holokaustu wypowiadał się Benjamin Netanyahu. I w związku z tym przecież premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że nie poleci do Izraela na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Później to stanowisko ministra spraw zagranicznych Izraela Katza i zerwanie tego szczytu. Dziś pytamy Państwa o to, jak rozmawiać, jak artykułować polską rację stanu, prawdę historyczną w sytuacji, w której druga strona twierdzi i mówi, jak słyszymy, coś zupełnie odwrotnego. Bardzo proszę Państwa o telefony, także wyważone wypowiedzi. Jestem przekonany, że tą dzisiejszą dyskusję jesteśmy w stanie odbyć, przeprowadzić tu na antenie Radia Zachód w sposób godny i właściwy. Dzień dobry, witam pierwszego słuchacza.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Udało mi się dodzwonić jako pierwszemu, bo zaraz wychodzę, nie mam czasu za dużo, ale chciałbym zabrać głos w tej sprawie krótko i na temat.
Bardzo proszę.
Dlaczego Żydzi bezpiecznie się czują w Polsce? Dlatego, że nie ma tu ani Murzynów, ani Arabów. Nie puściliśmy, mi się wydaje, że tylko dlatego, żeby im było bezpiecznie, dlatego nie puściliśmy tych mieszkańców.
No nie wiem, czy można ich czy można
Francji,
to łączyć.
Do Niemiec, do Włoch i tak dalej. I druga rzecz, tak powiem, tak sobie zadaję pytanie, jak rozmawiać z ludźmi, którzy wyssali z mlekiem dziecka antypolonic? No ciężko jest. Jeżeli to wyssał z mlekiem matki antypolonic, no to on zawsze będzie antypolonistą przeciwko Polsce, przeciwko narodowi polskiemu.
Ale może
nie
jednak
wiem, jak rozmawiać, bo ciężko rozmawiać z takimi ludźmi, którzy no, chcą na Holokauście i antypolonizmie robić grube pieniądze.
Ale czy to oznacza, że w ogóle nie ma sensu rozmawiać? Trzeba się okopać na swoich stanowiskach?
A i po co w ten sposób? Jeżeli oni nas bez przerwy na całym świecie obrażają, ubliżają, poniżają, no to jaki sens w ogóle rozmawiać? Ja w ogóle nie wiem, czy my musimy broń kupować tamtąd i w ogóle i tak dalej, bo to robimy i się uzależniamy całkowicie. To jest to wielka bzdura i niepotrzebna rzecz.
A może komuś zależy na tym, żeby te relacje między nami, naszymi narodami były tak napięte.
No wiem, co pan ma na myśli, na pewno Putinowi.
Nie, to pan powiedział.
Proszę pana, ja powiem panu tak. Jedyny ratunek, żeby nas nie zalała fala Żydów z Zachodu i z Izraela i ze Stanów Zjednoczonych, to jest jedynie dobre stosunki i układy przyjazne z Rosją. I to, bo w Rosji nikt nie słyszał jeszcze, panie redaktorze, nikt nie śmiałby nawet powiedzieć o polskich obozach śmierci, o Święciły Polski w obozie śmierci i podobnych, bo to nawet przez gardło Rosjaninowi by nie przeszło. No niestety Żydowi przechodzi. Dziękuję.
Dziękuję za telefon. Pozdrawiamy pana. Odbieramy kolejne połączenie 68-324-2255. Opowiało pesymizmem, co na ten temat sądzi kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Dzień dobry, witamy panie Ryszardzie.
A ja jestem po lekturze bardzo fajnej książki pana Olszańskiego, ojca tego pana, który prowadzi Ekspres Reporterów. On opisuje Stanisławów i opisuje wejście Rosjan do Stanisławowa. I kto się najbardziej cieszył z wejścia Rosjan? Żydzi i Ukraińcy, ale w pierwszej kolejności Żydzi. Nie wiem dlaczego. Czy rzeczywiście w Polsce było tak źle Żydom, że pan Olszański bardzo ładnie opisał. Niemalże historia żydowska była.
No dobrze, jest wiele opracowań na ten temat.
Radzieckich wojsk do Stanisławowa akurat w tym przypadku konkretnie. Mm-hmm. A dzisiejsze nasze położenie, to nasze upokorzenie, to jest efekt naszej służalczości, no straszliwej służalczości wobec już może nie tyle co Berlina, ale właśnie Londynu i Tel Awiwu. No dla mnie upokarzające jako dla Polaka jest to, co my sobą reprezentujemy na arenie międzynarodowej i co reprezentuje polski rząd.
No dobrze, ale panie Ryszardzie, wejdę w słowo. Rozmawiamy o konkretnej sytuacji. Chyba trudno przewidzieć, czy trudno, żeby polski rząd przewidział takie stanowisko strony żydowskiej, a może się mylę.
A ja tydzień temu przed tym szczytem mówiłem, że będzie wielka plama dla Polski. Będzie odium nienawiści w świecie arabskim spadnie na Polskę. Nie spodziewałem się, że będzie aż takie upokorzenie Polski, ale wiedziałem, że z tego nic dobrego nie wyjdzie, skoro się głównych aktorów przedstawienia nie zaprasza na przedstawienie. A myśmy tak zrobili. Żydzi wykorzystali doskonale to, że mają 5 minut w Polsce, wykorzystali doskonale to, żeby sobie zrobić opinię wyborczą u siebie i przedstawić Polskę w negatywnym świecie.
Dobrze, podejdźmy do tematu konstruktywnie. Jak rozmawiać?
Na przykład o tym, że Polacy spłacali mienie żydowskie. Nikt mi nie wierzył. Nawet marszałek Józef Zych, jak z nim rozmawiałem temu, mówiłem mu o tym, on tej historii nie znał. I cieszę się, że teraz ta historia wychodzi, że po raz w latach 60. właśnie amerykańskie fundusze pewnicze miały spłacać, zapłacili im tam swoje pieniądze, tak. A oni mieli spłacać Żydów.
Panie Ryszardzie,
a teraz się cieszę, że właśnie to wychodzi.
Dwie minuty, dziękuję i pozdrawiam pana. Kolejny telefon na linii. Bardzo przepraszam. Bardzo proszę realizatora o zdjęcie z anteny. Trzymajmy się czasu, zwłaszcza, że dziś będzie sporo tematów. Jednak mam do państwa również prośbę o to, żeby do tematu spróbować podejść konstruktywnie, dlatego że mamy wiele opracowań, które mówią i my to wiemy. Jak było, jak te relacje różne wyglądały. Nie koncentrujmy się może nie tyle na nich, co bardziej na kwestii, co zrobić, żeby te relacje były inne, co zrobić, żeby próbować mówić o nich w inny sposób. 801-327-462, tu kolejny słuchacz. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Dzień dobry, panie Stanisławie.
Panie redaktorze, ja osobiście uważam, że niestety nie dogadamy się z Żydami. Mm-hmm. To jest murowane. Oni mają jakieś do nas żal, pretensje, nie wiem o co, a przecież ich przyjęli Polacy. Gdyż jakieś Rzymianie wyrzucili z Izraela, tam po na skraj swego państwa, to znaczy teraz w jakiejś Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemczech i tak dalej. Jak tam mieszkali, to jak ich stamtąd wyrzucali, gdzieś tam w XIII wieku, to chyba była, bo nieprawda, że oni są 1000 lat u nas, chociaż to mówił prezydent. Oni są od nas, u nas od tego czasu, kiedy ich wyrzucono, kiedy ich tam mordowano właśnie na tym obrzeżu państwa rzymskiego, czyli obecnej, już powtarzam, Francji Hiszpanii i tak dalej. I wtedy nasi królowie przyjęli. Dali im po prostu niesamowite, korzystne warunki, bo mogli mieszkać sami między sobą, mieli swoje sądy, swoją władzę, no wszystko swoje mieli całkowicie, będzie leżne od polskiego chociażby tego sądownictwa. I nie wiem, czy oni od tego może, że są byli po prostu tak upokorzeni, musieli być zależni od Polski i teraz mają protesty na naszym mszczą. A że się mszczą, to jest ważne od początku. Ja na przykład, u nas ojciec pracował z Żydem w Urzędzie Skarbowym. Żyd tam nie mieszkał w Starej Dolinie. Nie mieszkał. Tu to ojciec u nas mieszkał jakiś czas przecież. Później ja miałem kolegę Żyda tylko dlatego, jak chodziłem do szkoły, że był najbliżej mieszkał. A ja poszedłem do niego, jak Armia Czerwona wkraczała, cała jego rodzina stała na schodach swego domu i z czerwonymi chorągiewkami witali na jeździe.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję. Dwie minuty minęły, trzymajmy się czasu. 26,5 minuty po godzinie 12. Ta wspólna historia polskiego i żydowskiego narodu tu w granicach Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej jest oczywiście bardzo długa i spotykamy się z taką opinią, że ten koniec tej wspólnej historii w tej chwili jest tak bardzo mocno akcentowany przez stronę żydowską i tak mylnie interpretowany. Więc może problem jest systemowy, związany z edukacją, z tym, w jaki sposób w Izraelu mówi się o Holokauście, o tym, co działo się tak naprawdę w Polsce. 68-324-2255, 801-327-462, telefony do studia dzwonią, odbieramy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Ja dzwonię obecnie z Zielonej Góry, ale jestem z innego miasta, jestem tu przyjazdem. Chciałem powiedzieć jedno. Jakiś czas temu byłem w Izraelu na pielgrzymce, no tak zwanej pielgrzymce do tak zwanej Ziemi Świętej, tam gdzie chodził Jezus, tam gdzie się urodził i tak dalej, i tak dalej. I pan tu przed chwilą zadał pytanie, jak z Izraelem, jak z państwem Izrael rozmawiać, nie?
Tak.
Prawda?
Tak.
Ja tam się dowiedziałem, że ludność Izraela jako taka liczy 4 miliony ludzi. A turystów, którzy przyjeżdżają tam, żeby odwiedzić ten rejon i tak jak ja pochodzić po tych ścieżkach, jest w roku 3 miliony. I teraz odpowiadam na pańskie pytanie, po prostu. Jeśli oni tylko i wyłącznie rozumieją argumenty siły, bo inaczej tego nie można tutaj w tym momencie ocenić. Tak mi się wydaje.
Tak rozumiem, argumenty ekonomiczne bardziej, w tym
po
sensie.
Po prostu, argumenty ekonomiczne. To znaczy, konkretnie, nakazać albo przekonać biura, czy to związane z kościołem, czy też związane z turystyką jako taką, żeby organizowały wycieczki i pielgrzymki do Ziemi Świętej, ale żeby samoloty nie lądowały w Tel Awiwie na lotnisku, tylko albo w Egipcie, albo w Jordanii. Te dwa państwa jakoś tam jeszcze utrzymują dobre stosunki z Izraelem i przechodząc ze strony jordańskiej, no i czasami również z egipskiej, można wjechać do Izraela.
Czyli w ten sposób wywierać presję.
Myślę, że tak, również. My jako Rzeczpospolita kupujemy broń. Nie wiem, czy państwo wiecie, słuchający tego, co ja tu mówię tutaj. Broń przeciwpancerna, pociski Spike LR, najnowsze, to jest licencja izraelska. I właśnie, żeby również tej broni nie kupować. Dlaczego? Jest znanym w świecie tych wszystkich, którzy się interesują tym tematem, że Gruzja kupiła jakąś tam broń kiedyś od Izraela i Izrael przehandlował jakieś dane tyczące się tej broni, nie pamiętam o co dokładnie chodziło, stronie rosyjskiej. No i po prostu
Czy jak rozumiem,
w ten sposób zdradził.
Na gruncie tych kontraktów również należałoby... Bardzo dziękuję. No. Dwie minuty minęły. Dziś taki rygor czasowy bezwzględnie przestrzegany będzie, ale jak rozumiem, intencją słuchacza było to, że na gruncie także kontraktów handlowych, tych związanych ze zbrojeniówką, także próbować w jakiś sposób wpłynąć na zmianę polityki, czy jak rozumiem, zmiany także w polityce historycznej, którą Izrael prowadzi. 68-324-2255 801-327-462. Państwo dzwonicie, my odbieramy. Dzień dobry, witamy kolejnego słuchacza.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, należy rozmawiać w duchu prawdy. Ja zwykłem się przedstawiać na forach internetowych, rozmawiając z ludźmi, jako wnuk robotników przymusowych w III Rzeszy. Dziadek zmarł przed moim narodzeniem, natomiast babcia żyła, aż wszedłem w dorosłość. I ona mi całe życie opowiadała o Niemcach, nie o jakichś nazistach, ba, nawet nie o hitlerowcach. Ponieważ w okresie PRL-u, dlatego że istniało coś takiego jak Niemiecka Republika Demokratyczna, ukuto taki neologizm właśnie hitlerowcy, prawda? Że akurat ci Niemcy z NRD to są właśnie dobrzy Niemcy. Natomiast ja teraz słyszę o Polakach, o polskim reżimie, natomiast nie słyszę w ogóle w tych przekazach medialnych ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, o Niemcach, tylko o jakichś nazistach. Może oni nawet jakimś językiem nazistowskim mówili, prawda? Tak jak Rzymianie posługiwali się wymarłym językiem, jakim była łacina, prawda? No, panie redaktorze, Polska była jedynym krajem w okupowanej Europie, gdzie za pomoc ukrywającym się Żydom groziła kara śmierci. Żydzi, którzy doznawali pogromów nawet w odległej Hiszpanii, przesiedlali się do Polski. No, panie redaktorze, jakiś to dziki, antysemicki kraj, skoro redaktorem naczelnym największej polskiej gazety jest Adam Michnik, dziennikarz żydowskiego pochodzenia, gdzie redaktorem naczelnym takiego paszkwila jak właśnie Tygodnik Nie, który w latach 90. miała 600 tysięcy egzemplarzy nakładu jeszcze przed epoką internetu, jest Jerzy Urban, dziennikarz oczywiście w cudzysłowie żydowskiego pochodzenia, gdzie sama pierwsza dama...
Dobrze, ale my to wiemy, tak?
Natomiast... My to wiemy. Więc
tak, natomiast pytanie do strony izraelskiej, prawda? Czyli jak zmienić te wzajemne relacje i co zrobić, by tego rodzaju haniebne słowa ze strony izraelskich polityków nie padały?
No, panie redaktorze, no wskazywać, że przedstawiciele tej nacji nie są w Polsce prześladowani, spokojnie piszą, publikują...
No wie pan, ale tu mowa o historii, także w Holokauście to jest zastanawiające.
Dlatego wrócę do początku swojej wypowiedzi, po prostu akcentować szczególnie to, że Polska była jedynym krajem w okupowanej Europie, gdzie za pomocą prawa się Żydom groziła kara śmierci i Polska też była jedynym krajem, który nie stworzył rządu kolaborującego z Niemcami.
Bardzo dziękuję.
Z Niemcami, a nie nazistami.
Dziękuję, pozdrawiamy pana. 26,5 minuty do godziny 13. Kolejny słuchacz cierpliwie czeka na linii, odbieramy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Tym słuchaczem jest Leon.
Dzień dobry, panie Leonie.
Panie redaktorze, jak rozmawiać? Ja myślę, że miałbym kilka rozwiązań.
Bardzo proszę.
Po pierwsze, byśmy musieli zaprzestać wydawania choćby jednej polskiej złotówki na fanaberię Żydów, na jakiekolwiek budowania i utrzymywania ich kultury. Jak chcą utrzymywać swoje obiekty, niech za nie sobie płacą. To jest pierwsza rzecz. Druga, jako Polacy musimy, niech mnie słyszą Polacy, wystąpić z apelem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o przywrócenie krzyży KL Auschwitz. Krzyże mają powrócić na teren obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. To jest obowiązek. Trzeci punkt, zaprzestać wydawania Żydom paszportów polskich. W ubiegłym roku wydano ponad 30 tysięcy polskich paszportów. Ja się pytam, po co Żydom polskie paszporty? Po co Żydom polskie paszporty? Co oni chcą szukać?
Panie Leonie, wejdę w słowo. Czy nie obawia się pan, że tego rodzaju rozwiązania to one jednak mają taki charakter mocno konfrontacyjny? I czy, że to nie doprowadzi jednak do eskalacji pewnych napięć i konfliktów?
I to ma doprowadzić. Żyd nie zrozumie nigdy, będzie nas opluwał. Pluł. Panie redaktorze, ja nie chcę mówić tutaj o sobie, o swojej rodzinie. Ja nie chcę mówić, ja panu powiem tylko jedno. Moja mama urodziła się w Łodzi. Ja stosunki polsko-żydowskie znam bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja nie chcę o nich tutaj mówić, bo to jest dla mnie upokarzające. Ja chcę panu powiedzieć, że jeśli jest taka zasada, jeśli się nie odda na ringu ciosem na cios, to się pada, jest liczony. Przejdą po nas, będą nas poniżać na całym świecie, tak jak to robią. Jedyne, co rozumią, to oddanie. Wtedy usiądą i będą z nami widać przyjaciół. Po co oni tutaj przyjeżdżają?
Dziękuję, panie Leonie, pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiamy. Także zastanawiam się, oczywiście na gorąco też z państwem tutaj rozmawiamy, przysłuchujemy się tym wypowiedziom, czy jednak, no bo tak, pewnego rodzaju oburzenie spowodowały te słowa, pewnego rodzaju, po prostu oburzenie. Słowa ministra spraw zagranicznych i teraz czy taka strategia właśnie konfrontacyjna, czy ona pomoże, czy właśnie kwestie związane z jakąś dotkliwością ekonomiczną może wpłynąć, czy nie jest to jednak wylewanie dziecka z kąpielą. Czekam na państwa opinię. Tutaj rozmawiamy w sposób otwarty. Z kulturą, z pewnym wyważeniem oczywiście. Bardzo państwu dziękuję za ten pomysł, za tą dzisiejszą dyskusję. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry, doczekałem się wreszcie.
Witam, bardzo proszę.
No, chciałem powiedzieć krótko, jak tu nie być antysemitą? No jak tu nie być antysemitą? Ja jestem antysemitą i wolno mi i nikt mi tego nie zabroni. W ogóle warto się nad tym zastanowić, że takie mówienie, że jest ktoś antysemitą, jakby to było zabronione przez jakiekolwiek prawo na świecie, a nie jest zabronione i wolno być każdemu antysemitą na świecie. Nie wzięło się to znikąd, nie wiesz co tego nic z palca, tylko wzięło się z charakteru tego narodu żydowskiego, jaki jest, że gdzie się nie pojawił, tam stwarzał problemy, kłopoty, uważając się za naród wybrany.
Dobrze, ale czy to nie jest uogólnienie jednak zbyt daleko idące? Podobnie jak to, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, bo musi się pan zgodzić z tym, że mają, że mamy różnych rodaków i mogą mieć różne podejście do tematu kwestii żydowskiej.
To może jest, ale choćby nawet, no to ja bym się nie dziwił, żeby byli antysemitami, no bo nie sposób nie być. Ja zadałem to samo pytanie przed chwilą właśnie na samym początku. Mając takie doświadczenia i to, co na co dzień, czego na co dzień doświadczamy, ja już od dawna to obserwuję. Radio Zachód dopiero teraz podjęło ten temat, jak już dostaliśmy prawy sierpowy od Netanyahu i to we własnym kraju, podobnie z innymi mediami, może już jest za późno. Nie wiem, jak pan chciał zaszkodzić ekonomicznie Izraelowi, bo ja sobie tego nie wyobrażam.
No były takie propozycje ze strony słuchaczy, żeby na przykład nie organizować wycieczek samolotami, które by lądowały w Tel Awiwie, no, albo na przykład nie zamawiać uzbrojenia na licencji Izraela.
Ale kto to zrobi? Pan Kaczyński? Który też z pochodzenia pomocy Żydem ukraińskim? Czy pan Duda, no, który ma żonę Żydówkę, tak?
No, wie pan, nie szukajmy teraz tutaj i nie grzebmy w genealogii, tylko w interesach jednego i drugiego narodu.
Dlaczego nie grzebmy? Kto nam zabroni? Mamy wolne głosy, wolne słowa, tak? Mamy wolność słowa.
No, ale wie pan również, że po czynach ich poznacie, także rozważmy to, co i która strona czyni i robi i mówi i na tej podstawie decydujmy, jaką przyjąć reakcję, a nie stawiajmy sprawy w ten sposób, że ktoś jest taki a priori.
Najgorsze jest to, że tak mały naród, tak mały kraj jak Izrael zażądał od nas zmiany ustawodawstwa, które niedawno przeprowadzaliśmy w tamtym roku odnośnie IPN-u, właśnie szkalowania Polski, i w podskokach nasz rząd wycofał się z tego, a my nie potrafimy wpłynąć na Izrael, jeśli chodzi o właśnie to zakłamywanie historii i uczenie we własnym kraju młodzieży właśnie w tym zakłamaną historią, że Polacy brali udział.
Więc jak to zrobić? Tak? I takie było pytanie dzisiaj. Co zrobić, żeby ich przekonać do tego?
Po prostu trzeba mężczyzn w rządzie, mężczyzn, a nie jakichś chłystków i może z pochodzenia też jednak z tego narodu i dlatego nic się nie możemy zrobić.
Dziękujemy panu za telefon. Ostra wypowiedź, przyznacie państwo, ale i na takie miejsce w otwartym mikrofonie jest. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Pochodzę z Kieleckiego, ze Skarżyska i pamiętam, że są ciągłe kontakty przez wszystkie lata, przez całe życie. I taki antysemityzm, tak nazywany, po prostu niechęć do Żydów,
tak,
tam istniała. Tam istnieje chyba w jakimś stopniu, dużo mniejsza, ale w dalszym ciągu. W rodzinie ciągle słyszałem o tej pewnej, no, ten słynny strach przed macami. Straszono mnie również, straszono, że ze mnie, jak będę niegrzeczny, to ze mnie mace zrobią. Oczywiście Żydzi. Ale do tematu. Ja uważam, że żaden Polak, bez względu na to, czy popiera rządzącą tak zwaną dezmianę, czy opozycję, nie może absolutnie obojętnie patrzeć, gdy ktoś, choćby był Żydem, mimo całej ich historii, martyrologii, obrażał nas, zadając kłam prawdzie i historii. Nie ulega zupełnie wątpliwości, że konflikt potrzebny był oczywiście premierowi Netanyahu do walki wyborczej, ale podobnie chyba również reakcja naszego rządu również była podporządkowana polityce, przecież w tym roku wybory, jedne, drugie. Wydaje mi się, że sprawa jednak jest głębsza. Polska miała wstać z kolan, a tymczasem leży plackiem przed Amerykanami, a także przed Izraelem do tej pory. Takiego kraju się po prostu nie szanuje. Dlaczego dawniej...
No, ale przepraszam, reakcja jednak jest adekwatna na te słowa,
nie,
tak?
Ale absolutnie.
I zostało to absolutnie przez wszystkich przyjęte w jednoznaczny sposób, czyli pozytywnie.
Panie redaktorze, popieram tą reakcję. Ja tylko sięgam głębiej.
No, ale jednocześnie słyszy pan premiera Buzka, który mówi, że do Jerozolimy by poleciał.
Nie, no tak, oczywiście, że tak. Z tym, że... Ale dlaczego, panie redaktorze, nie było dawniej takich sytuacji? Bo ranga naszych polityków, między innymi ministrów spraw zagranicznych kolejnych, była o wiele wyższa i to nie ulega wątpliwości. I najwyższy czas zakończyć wojenki z Unią Europejską, sąsiadami, ale nie być również wasalem USA.
Panie Krzysztofie, dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy. 18 minut do godziny 13. A być może to, bo w nawiązaniu do tego, o czym przed chwilą powiedział nasz słuchacz, fakt jakby podniesienia polskiej racji stanu i w tego wstawania z kolan, to powoduje tego rodzaju reakcję. Może w ten sposób spróbujmy o temacie porozmawiać, pomyśleć. Dziś jednak główny temat to to, w jaki sposób rozmawiać z Izraelem i o tych naszych wzajemnych relacjach, wspólnej historii. No i jak oceniacie państwo kwestie i stanowisko ministra spraw zagranicznych? Również fakt, że do tej pory Benjamin Netanyahu jako premier izraelskiego rządu nie zabrał stanowiska wobec tych haniebnych słów. 801-327-462, tu już słuchacz, bardzo proszę.
Dzień dobry, panie
Dzień dobry.
Redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Nie chciałbym radykałem być i nie jestem, ale w tym momencie... Pani ambasador, pan konsul, wszyscy powinni dostać bilet w jedną stronę z powrotem do domu. Po takich słowach, gdzie Kongres Żydów Amerykańskich odżegnuje się od tego, naczelny rabin Polski mówi, że to jest nieprawda, no to wydaje mi się, że to już samo w sobie załatwia sprawę. A odnośnie wypowiedzi pana Netanyahu, no to wiadomo, kto to jest. Nasz ONR to jest nic w porównaniu z nim.
Mówi pan o nacjonalizmie żydowskim najwyższej próby.
Wiadomo, o co chodzi. No, to jest człowiek, który powinien dawno siedzieć, a nie prowadzić jakieś rozmowy.
A cieszy się popularnością w swoim kraju, jego gabinet i jak sądzę, w związku z tym minister spraw zagranicznych wiedział, że te słowa padną na podatny grunt.
To nie chodzi o... Wiadomo, przy wyborach mówi się różne głupoty, a to uważam za kompletną durnotę. No ale co my możemy w tej kwestii zrobić? Oczywiście, można wziąć, przyciąć ekonomicznie towarzyszy z Izraela, można wziąć, eksmitować przedstawicielstwo dyplomatyczne, tylko po co? Moim zdaniem oczywiście wstrzymanie wycieczek do Izraela, a jeździ dużo Polaków, zabolałoby. Byłoby mniej pieniędzy, mniej miejsc pracy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W ogóle nie mówić o nich, tylko mówić o prawdzie historycznej, że to nie były nasze obozy, tylko wujka Adolfa, że to nie były, że byli, jak w każdym narodzie jest swołocz, mówiąc brzydko, tak i w naszym narodzie też byli tacy, którzy pomagali hitlerowcom mordować Żydów, ale my o tym pamiętamy. A oni chcą tylko pamiętać o tych, którzy byli źli, a nie chcą pamiętać o tych, którzy byli dobrzy. Ile my mamy drzewek w Yad Vashem?
Najwięcej.
No to o czym my rozmawiamy?
Bardzo dziękuję za telefon.
O tym, że myśmy płacili życiem za to, jak mi się pomagało.
Dziękuję za telefon i pozdrawiamy. No i też bądźmy precyzyjni. Nie wujek Adolf, nie hitlerowcy, tylko Niemcy po prostu. I wprost, tu chyba słuchacz zgodzi się z tym w zupełności. 68-324-2255, 801-327-462, telefony dzwonią, odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Witamy, panie Marianie.
Panie redaktorze, ja panu na przykładzie podam, jacy są życie. Ale odnośnie pierwszego radiosłuchacza powiem mu tak. No układy z Rosją, to historia pokazała nam, czym się to kończy. Jak najdalej od ruskich. I proszę pana, już to, że obozy polskie koncentracyjne, że antysemitami jesteśmy, to już od początku lat 60. jest, temu panu przypomnę. I panie redaktorze, ja się zastanawiam, dlaczego my ratowaliśmy Żydów w czasie okupacji? Gdybyśmy ich nie ratowali, to może by inaczej.
No, ale panie Marianie, bardzo przepraszam, muszę wejść słowo. No tak? Przecież jest pan chrześcijaninem.
No i co z tego?
No, wie pan, jakie są przykazania.
No dobrze, ale proszę pana, co? Oni doskonale wiedzą, że chrześcijanin nie odpowie tak jak Arab, prawda? Bo my jesteśmy chrześcijanami, co mamy?
No, ale to jest odpowiedź na wszystko. To jest odpowiedź
proszę
na pana pytanie.
Panie redaktorze, Żydzi uważają, że mają monopol na Holokaust. Że tylko ich to dotknęło. Guzik, prawda?
No to tu zgoda.
No i proszę pana, dlaczego nie mówią, jak to było we Francji, w Norwegii, gdzie wtedy rządy wydawali Żydom hitlerowcom? Dlaczego o tym nie mówią, że antysemitami? Dlaczego, proszę pana, nie mówią, że w Niemczech, proszę pana, każda synagoga musi mieć ochronę policyjną? Tam żaden Żyd w jarmułce czy w innym stroju typowym żydowskim nie wyjdzie.
Niebezpiecznie jest także we Francji.
I we Francji, i tak dalej. Dlaczego o tym nie mówią antysemitami? Proszę pana, a dlaczego, jak my Polacy przypominamy im, jak Żydzi, proszę pana, którzy byli w UB i mordowali, katowali naszych patriotów, to oni nazywają to antysemitami. Proszę pana, żadnego słowa nie można powiedzieć o Żydach, bo to antysemita jest. Ja panu teraz dam przykład. Wie pan co? To jest autentyczny przykład. Jeżeli, proszę pana, jest małżeństwo, i jedna osoba jest pochodzenia żydowskiego, jest Żydem, a druga osoba w tym związku jest Polakiem, to proszę pana, jeżeli jedna osoba z tego związku umrze, a jest Żydem, to żaden, proszę pana, rabin, komuna żydowska i tak inni, nikt nie wyda zezwolenia, aby współmałżonek był pochowany obok swojego męża czy żony.
No to są zasady już, które wynikają wprost z tradycji i kultury właśnie żydowskiej. To trudno z tym też dyskutować, choć oczywiście w naszym mniemaniu pewne zapisy mogą budzić kontrowersje. 68-324-2255, 801-327-462. Nie tego jednak dziś dotyczy rozmowa na antenie Radia Zachód, ale pytanie o to, jak rozmawiać z Izraelem, dyplomatyczne napięcie między Izraelem i Polską, po słowach ministra spraw zagranicznych, których już przytaczać nie będę, ale jak wiemy, odwołano szczyt Grupy Wyszehradzkiej, do którego miało dojść w Jerozolimie. Jak oceniacie państwo tę sytuację oraz no, to pytanie, jak rozmawiać i w jaki sposób wpłynąć na władze Izraela, by tego rodzaju haniebne sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. 801-327-462. Bardzo proszę, kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bernardyna.
Dzień dobry, pani Bernardyna.
Ja powiem, że bardzo tutaj zaważyła jednak przeszłość. Bardzo zaważyła, bo przecież pamiętamy dobrze tak samo Jedwabne, ale tutaj po prostu i teraz premier Netanjahu właśnie wykorzystuje te sytuacje, te takie, bo to były po prostu ekscesy takich ludzi, którzy po prostu chcieli zdobyć pieniądze za ludzką cenę życia.
No wie pani, kwestia Jedwabnego również jest mocno dyskutowana, podnoszona. Tak. W tej chwili trudno to jednoznacznie także oceniać, ale to taka dygresja. Co dalej w takim
dygresja,
razie?
Dygresja, tak, bo no, człowiek jest pazerny na pieniądz i tak samo Żydzi może przeżywają te swoje obrabowania, majątki, które tu stracili, bo to po prostu normalny człowiek tego nie robił. Tak samo mamy teraz różnych, różne osoby nawet się targną w rodzinie na życie drugiego dla majątku. I dlatego trzeba po prostu rozmawiać. Źle się stało, że to zostało tak właśnie wykorzystane, może politycznie. Nie wiem, co premier Netanyahu chce tym sposobem zdobyć i nie bardzo wiedzą, co się działo. Tak samo jak Ameryka. Do tej pory jeszcze też można może usłyszeć polskie obozy. Są ludzie po prostu nieświadomi, nieuświadomieni, a przecież Polacy bardzo pomagali. Znam osobiście pana, no być może już nie żyje, bo to w Koszalińskim, który został uratowany przez Polaków. Ja też na swoim przykładzie, kiedy moja babcia urodziła któreś tam dziecko bardzo duże i do dworu poszła po mleko, bo krowę miała cielną, nie dostała. A od Żyda dostała dla tego dziecka mleka, bo już jem, aż brzuszek wydymał z tej kawy, którą go babcia karmiła. Także każdy jest człowiekiem i warto tu zawalczyć, żebyśmy między sobą jako ludzie byli w zgodzie.
Bardzo dziękuję za telefon. Pani tak. Bernardyno, bardzo dziękuję za pani głos, za też przytoczenie tej historii, pani rodzinnej historii, bo przecież możemy i musimy mówić o ludziach zawsze. I z jednej, i z drugiej strony. To jest najważniejsze. I ta optyka na pewno w jakiś sposób pomoże we wzajemnym porozumieniu. 68-324-2255, 801-327-462. Telefony dzwonią. Dzień dobry.
Dzień dobry, mówię szybko, bo czasu mało.
Bardzo proszę.
Antygoizm Żydzi konsumowali z manną na pustyni za czasów Mojżesza. Powinniśmy o tym pamiętać. Ubi bene, ubi patria, gdzie dobrze, tam ojczyzna. I to jest mentalność Żydów. Nie ulega wątpliwości, że Żydzi zostali wygonieni z 47 krajów świata. A do tego, o tym nie mówimy, musimy dodać jeszcze jeden. Ucieczka z Egiptu przy pomocy cudu. To jest 48 kraj, którego ta rasa nie aprobowała. Tylko prawda was wyzwoli. I to znamy od 2000 lat. A ta rasa o mentalności nadpanów nienawidzi nikogo, nienawidzi pracy i nienawidzi resztę społeczeństwa, mówiąc na nich goje, to są nasi niewolnicy. A przecież to Polska im podała, wyciągnęła rękę i ich ze zniewolenia, a szczególnie w czasie II wojny światowej, wyciągnęła. I tu powinniśmy powiedzieć jedno, że w Polsce za drobną pomoc groziła kara śmierci. Kara śmierci to bardzo jest ważne. Zarzuty antypolskie to są absurdy rzeczywistości. Armia Krajowa straciła ponad 3300 ludzi, tych, co kablowali Żydów. O tym też musimy przypominać. Więc nie było, żeby Polak się sprzeciwił i po prostu zdradzał, ale byli tacy. Ale pamiętajmy, na 12 apostołów jeden Judasz za 30 srebrników również zdradził. Więc ten procent musi występować. Więc powinniśmy w tej masie ludu mówić, że znajduje się bardzo dużo zła, jeżeli chodzi o rasę i
czy narodowość bardziej,
o narodowość żydowską, tak. My za dużo płacimy. 28 lipca 1960 rok. Polska płaci Żydom 40 milionów dolarów, podpisuje Gomułka protokół i koniec żądań. I na tym powinniśmy zaprzestać. A to są fakty, o tym mówił niedawno też pan Leszek Miller. W związku z powyższym powiedzmy krótko. Za dużo dajemy milionów na muzea, sami utrzymujemy Auschwitz, a tam nie mamy nic do powiedzenia. A ja z własnej rzeczywistości po rozmowach z zawodniczką z Izraela Shahan Per na kolacji mogę przytoczyć więcej. To są ludzie, którzy nie chcą pracować. Chcą mieć i godnie żyć. I na tym bym zakończył, panie redaktorze. Nie możemy pozwolić, żeby pluli nam w twarz, a my pomagamy i wyciągamy rękę.
Dziękuję za telefon. Pozdrawiamy pana. 5 minut pozostało do godziny 13, no dziś trudny i taki mocny temat, pytanie o to, jak rozmawiać z Izraelem. Sporo gorzkich słów, także kilka konstruktywnych propozycji. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie jednak taką, która poprowadzi nas, bo jesteśmy świadkami jednak nie tylko oczywiście tu w otwartym mikrofonie, gdzie ścierają się te nasze opinie, no ale ta sytuacja, której byliśmy świadkami, ona jest dyskutowana w tej chwili i będzie dyskutowana, myślę, wiele, wiele długich dni. Chyba zgodzimy się co do tego, że dobrze będzie, jeśli ona nie zostanie, te relacje nie zostaną przypudrowane, jak no już pojawiały się takie obawy, że będzie to chwilowe schłodzenie relacji, ale później obie strony uznają, że właściwie nic nie zaszło, ale że jednak poprowadzi nas to gdzieś do przodu. No ja może tak na wyrost optymistą jestem, sądząc po głosach słuchaczy, wielu słuchaczy otwartego mikrofonu, to tej nadziei zbyt dużej nie ma. Może posłuchajmy jeszcze, co słuchacze Radia Zachód, dwa telefony możemy odebrać. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Ja zacznę od takiego łagodnego dowcipu krążącego w latach 90. Pytanie było takie. Ilu Żydów nie jest w rządzie Hanny Suchockiej? Mówili, że tylko jeden, Syryjczyk. Tadeusz chyba tak na imię miał.
No, dobrze, ale nie wiem, czemu ten żart ma służyć teraz w tym kontekście.
Żart ma służyć, bo u nas to się tak boimy, że tak, na Francuza, Anglika, Niemca, Ruskiego można wszystko powiedzieć, ale jak się powie coś na Żyda, to od razu antysemityzm.
Zapala się czerwone światełko, prawda?
No, to tego nie powinno być. Normalnie powinno się mówić i nie bać się mówić to wszystko, bo wielu w potocznym języku mówi, że druga wojna światowa to jest przez Żydów. No. Tego się nie mówi tak oficjalnie, ale no tak krąży taka wśród społeczeństwa powiedzenie. No, jeszcze na koniec prosiłbym pana Ryszarda, który ma taki zachrypnięty głos, żeby do mnie zadzwonił. Telefon jest do wiadomości w Radiu Zachód, w redakcji.
Chciałby pan porozmawiać ze słuchaczem? Dobrze.
No właśnie, bo pochodzimy chyba z tych samych stron i chciałbym z nim porozmawiać.
Dziękuję.
Tak grzecznie. Dziękuję. No, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. 3 minuty do 13:00. Widziałem przed chwilą, jeszcze próbował kontaktować się z nami jeden ze słuchaczy. Także jeżeli jest tutaj taka możliwość, to odbierzmy połączenie. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Witam.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
78. połączenie dzisiaj, ale udało się.
Gratulujemy. No to na koniec. W takim razie rzutem na taśmę. Bardzo proszę.
Panie redaktorze, mam apel do wszystkich osób, rodzin, które dostały medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, o zwrot tych medali. One nam są w zasadzie w takiej sytuacji do niczego niepotrzebne. Mhm. Pochodzę sam z rodziny, która otrzymała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i to, co w tej chwili i nie tylko w tej chwili przedstawiciele władz żydowskich mówią o Polakach, to urąga wszelkiemu honorowi. My nie możemy sobie na coś takiego pozwolić i uważam, że należy to zwrócić jakoś, w jakiś sposób trudno mi powiedzieć, ale bardzo bym tego chciał i apeluję do wszystkich. Nam to jest już niepotrzebne. To nie odzywa się po raz pierwszy. To są lata już, gdzie nam się wypomina coś takiego, do czego my nie dołożyliśmy ręki. Mhm. Tak uważam. Takie jest moje zdanie.
Dziękujemy panu za telefon. Jeśli się nie mylę, to tego rodzaju akty już mają miejsce, pojawiają się w sieci informacje, że tego rodzaju odznaczenia, jak pan powiedział, są zwracane. Natomiast no, tu wrócimy do pytania dzisiejszego otwartego mikrofonu, wychodząc trochę w przyszłość. Co zrobić? Co dalej? Jakie kolejne kroki? Z tym zostawię państwa. Zapraszam na naszą stronę zachod.pl. Tam można temat dzisiejszego otwartego mikrofonu skomentować. My w sprawie będziemy się przyglądać, informować na antenie Radia Zachód na bieżąco. Janusz Życzkiewski, kłaniam się. Ten program zrealizował Andrzej Gruszka.